wszystko jest w Chrystusie i Chrystus wszystkim jest. Ten tytuł pokazuje nam trzy cenne rzeczy na temat Chrystusa. Po pierwsze, jest On Zbawicielem świata. Po drugie, podtrzymuje życie. I po trzecie, wyjawia tajemnice.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju przyjrzymy się pełnemu obrazowi Chrystusa, jaki przedstawia nam życie Józefa. Witamy w studiu, Janusza Bienie.
Witam serdecznie.
Nie wdając się zanadto w szczegóły, zacznijmy może od tego, jak to jest, że w życiorysach tylu starotestamentowych postaci możemy dostrzec obraz Chrystusa?
Rzeczywiście, w naszym studium życia Księgi Rodzaju mogliśmy zobaczyć, że wiele postaci tam występujących po prostu przedstawia różne aspekty życia i osoby Chrystusa. Poczynając już od Adama. Nawet Adam jest typem Chrystusa. W tym sensie, że jest głową stworzonej przez Boga ludzkości. W konsekwencji wszyscy jego potomkowie dzielą z Adamem to, jaki on, pierwszy człowiek, był i czego doświadczył. A Nowy Testament nazywa Chrystusa drugim człowiekiem, ostatnim Adamem. I teraz my, wierzący, mamy udział we wszystkim, czym jest Chrystus i czego dokonał. Tak więc Adam jest typem Chrystusa. Typem Chrystusa jest również Izaak, który dziedziczy obietnicę i błogosławieństwo Ojca. Tak samo jak Chrystus, Izaak był posłuszny aż do śmierci. Widzimy w nim obraz ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i wiecznie żyjącego Pana Jezusa. To kolejny wspaniały typ Chrystusa w Biblii. Potem mamy Józefa. W życiu Józefa dzieje się wiele rzeczy, z których wynika, że jest on pełnym i doskonałym obrazem Chrystusa. Może przypomnę tylko o jednej. Zauważmy, że Józef wyszedł z więzienia, z lochu. Ten loch symbolizował śmierć, przez którą przeszedł Chrystus. To, że Józef został wypuszczony z lochu, obrazuje, że śmierć nie zdołała zatrzymać Chrystusa. Józef siedział w okropnym lochu. Było tam ciemno, panowały tam okropne warunki. Śmierć, w którą wszedł Chrystus, była jeszcze gorsza. Lecz on ją pokonał. Pokonał grób. I tak jak mówią Dzieje Apostolskie 2:24, niemożliwe było, żeby śmierć nad nim panowała. Tak więc nawet ten aspekt dziejów Józefa doprowadza nas znowu do Chrystusa. Gdy czytamy Księgę Rodzaju, widzimy wiele, bardzo wiele typów i obrazów Chrystusa.
Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu, w jaki sposób Józef, syn Jakuba, przedstawia pełny obraz Chrystusa. Naszym przewodnikiem będzie Witness Lee, a przypomnę, że słuchamy kolejnego wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Czytając historię życia Józefa, pamiętajmy, że opisuje ona królewski aspekt życia dojrzałego. A zarazem, że Józef jest pełnym typem Chrystusa. Józef jest typem Chrystusa zmartwychwstałego, który wydostaje się z więzienia śmierci. Tak jak Józef uwolnił się z lochu, tak Chrystus uwolnił się z więzienia śmierci. Józef jest też typem Chrystusa, który zasiada na tronie. Jak wiecie, Józef tego samego dnia, gdy wyszedł z więzienia, zasiadł na tronie. To typ, obraz. Chrystus zasiadł na tronie zaraz po zmartwychwstaniu. Ale dziś przechodzimy do kolejnych dwóch zagadnień. W dniu, w którym zmartwychwstał, został otoczony chwałą. Przeciwnicy umieścili go w więzieniu. Ale Bóg wywyższył go ponad wszystko. Posadził go na tronie, a także otoczył go chwałą. Skąd wiemy, że Józef został otoczony chwałą? Gdy lud ujrzał go ubranego w piękne szaty i siedzącego w rydwanie faraona, musiał sobie uświadomić: oto człowiek otoczony chwałą.
Tak jak mówiłeś na początku, pewne podobieństwa pomiędzy Józefem a Chrystusem narzucają się same, ale niektóre są mniej oczywiste, co wcale nie znaczy, że mniej cenne. Powiedzmy może coś więcej o chwale, jaką Józef otrzymał, gdy zasiadł na tronie.
To rzeczywiście niesamowity obraz. Kiedy Chrystus powstał z martwych, wstąpił na niebiosa i został tam ukoronowany chwałą i czcią. Właśnie tak, jak to widzimy w obrazie Józefa. 41 rozdział Księgi Rodzaju mówi o tym, że kiedy Józefa wypuszczono z więzienia, faraon zdjął ze swojego palca pierścień i włożył go na palec Józefa. Ubrał go w przednie szaty i zawiesił mu na szyi złoty łańcuch, a także pozwolił mu jechać w drugim rydwanie. Gdy Józef jechał tym rydwanem, wołano: na kolana. Faraon ustanowił go rządcą nad całym Egiptem. Powiedział: ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się niczego uczynić w całym Egipcie. Spójrzmy na to, co tu tak naprawdę się wydarzyło. Józef wyszedł z lochu, z nędznego, mrocznego, śmierdzącego i brudnego lochu i zasiadł na tronie chwały. To przepiękny obraz Chrystusa, który wyszedł ze śmierci i wszedł w zmartwychwstanie oraz został wywyższony i ukoronowany chwałą. Ale widzimy tu coś jeszcze, że Chrystus pragnie codziennie zabierać nas z lochu na tron, z lochu do chwały. Pragnie, żebyśmy królowali w boskim życiu tak jak Józef. Nieprzypadkowo list do Rzymian 5,17 mówi: o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Pan codziennie przenosi nas z lochu, z więzów śmierci i grzechu i niesprawiedliwości na tron, do swojej chwały, żebyśmy go wyrażali. Dzieje Józefa pokazują nam tutaj coś naprawdę głębokiego i cennego. Józef otrzymał chwałę.
Naprawdę piękne. Józef otrzymał chwałę. I my też wchodzimy do chwały, prawda?
Tak jest. A tą chwałą jest sam Chrystus. Kiedy codziennie się Nim radujemy, wówczas On przeobraża nas z jednego stopnia chwały w drugi.
Chwała Bogu. Powróćmy do wykładu.
Józef, prócz tego, że został otoczony chwałą, otrzymał też trzy dary. Dary te mają głębokie znaczenie duchowe: złoty pierścień, szaty i złoty łańcuch. symbolizują one dary, które Chrystus otrzymał po wniebowstąpieniu, i które następnie przekazał wierzącym, całemu Kościołowi. W listach apostołów duch zbawienia porównywany jest do pieczęci. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan czytamy: zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Gdy mieszkałem w Chinach, byłem biednym uczniem, ale kochałem Biblię. Gdy otrzymałem Biblię, natychmiast opieczętowałem ją swoim imieniem i nazwiskiem. Pieczęć dowodziła, że ta Biblia należy do mnie. Czy wiecie, że w dniu, w którym przyjęliście Pana Jezusa, zostaliście opieczętowani? A jaką pieczęcią zostaliście opieczętowani? Pieczęcią naszego zbawienia jest Święty Duch Boga. Alleluja! Od tego dnia widnieje na nas pieczęć. Tak więc pieczęć, którą otrzymał Józef, symbolizuje pieczęć, którą Chrystus otrzymał w dniu wniebowstąpienia. Gdy zasiadł na tronie, otrzymał od Ojca Ducha Świętego, którym dzisiaj pieczętuje wszystkich wierzących. Pieczętuje wszystkich tych, którzy Go wezwą. Zostaliśmy zapieczętowani. Jest w nas żywa pieczęć. Gdybyście pojechali do Las Vegas i poszli do kasyna, czulibyście jakieś wewnętrzne poruszenie. Coś w was mówiłoby: zostałeś zbawiony, należysz do Jezusa, nie powinieneś tu przyjeżdżać ani przebywać. Co to jest? Pieczęć. Nasz Józef otrzymał od Ojca pieczęć, którą już nas opieczętował. Pieczęć ta widnieje na nas i znajduje się w nas. Drugim darem były szaty. Cieszy mnie, że czytamy tu o szatach, a nie o szacie. Czy wiecie, że my, wierzący, potrzebujemy co najmniej dwóch szat? Pierwsza z nich wiąże się ze zbawieniem, a druga ze zwycięstwem i nagrodą. Jak może pamiętacie, syn marnotrawny z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza otrzymał tylko jedną szatę. Dlaczego? Bo został zbawiony, ale jeszcze nie zwyciężył. Po tym, jak został zbawiony, jak otrzymał szatę usprawiedliwienia, miał pójść dalej, prowadzić zwycięskie życie, żeby dzięki temu móc nałożyć na szatę zbawienia drugą szatę. W Ewangelii Łukasza czytamy o pierwszej szacie, a w 19 rozdziale Księgi Objawienia o drugiej szacie. Szata zbawienia wiąże się z tym, że usprawiedliwił nas Ojciec. Natomiast jeśli chcemy wejść na ucztę weselną Baranka, powinniśmy mieć drugą szatę. Niemniej jednak obiema szatami jest Chrystus. Pierwszą szatą jest Chrystus, w którego się ubieramy. To aspekt obiektywny. Chodzi tu o Chrystusa, który został nam dany, którego nałożyliśmy, który jest naszą sprawiedliwością. To tak jak z synem marnotrawnym, który wrócił do domu jako żebrak, bez prawa, żeby stać i siedzieć w obecności sprawiedliwego Ojca. Potrzebował sprawiedliwości, szaty, która by go okryła i uprawniła do przebywania z Ojcem. Na tym polega aspekt obiektywny. Chrystus, nasza sprawiedliwość, sprawia, że sprawiedliwy Bóg nas usprawiedliwia.
Uzyskawszy jednak usprawiedliwienie, powinniśmy wyrażać swoim życiem Chrystusa. Alleluja! Wszystkich nas Chrystus okrył pierwszą szatą. Nasze zbawienie nie stanowi problemu. Zapewniam was, zostaliście zbawieni, nie ma problemu. Ale co z drugą szatą? Módlmy się. Panie Jezu, przygotuj ją. Wyrażaj się przeze mnie. Przejaw się przeze mnie i stań się w ten sposób moją drugą szatą. Wszyscy potrzebujemy drugiej szaty.
Zbyt wiele tutaj tych bogactw, aż nie wiem, od czego zacząć. Józef, tak samo jak Chrystus, zasiadając na tronie, otrzymał szereg cennych rzeczy. Zobaczyliśmy, że dostał pierścień, który w starożytnych czasach służył również za pieczęć, stąd to odniesienie do pieczętowania nas przez Ducha. Dostał też szaty, a także złoty łańcuch na szyję. Zatrzymajmy się może nad tymi szatami, bo to dość uderzający obraz. Wiemy, że kiedy osobiście uwierzyliśmy w Chrystusa, otrzymaliśmy szatę sprawiedliwości. To obraz usprawiedliwienia nas przez Boga. Ale co oznacza ta druga szata?
Ta pierwsza, jak słusznie przypomniałeś, to Chrystus, który jest naszą sprawiedliwością. Pokazuje to bardzo pięknie i wzruszająco przypowieść o synu marnotrawnym z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Także pierwszy list do Koryntian 1:30 mówi, że jesteśmy w Chrystusie, który jest dla nas sprawiedliwością. Odkąd zostaliśmy zbawieni, czyli przyjęliśmy go osobiście do swojego serca i otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, on jest naszą szatą sprawiedliwości. Ale co ciekawe, Józef nie dostał tylko jednej szaty, lecz dwie. Ta druga szata przedstawia coś bardzo, bardzo cennego. Pierwsza obrazuje Chrystusa, który nas okrywa samym sobą, żeby Bóg mógł nas usprawiedliwić zgodnie ze swoją normą sprawiedliwości. To usprawiedliwienie ma charakter obiektywny, dotyczy naszej pozycji przed Bogiem. Po prostu dzięki temu, że Chrystus umarł za nas i odkupił nas, możemy dzisiaj stanąć przed Bogiem i być przyjęci przez Niego. Ale chrześcijaninowi nie wystarczy tylko jedna szata. Wszyscy potrzebujemy jeszcze drugiej szaty.
No właśnie, czym jest ta druga szata?
Druga szata również symbolizuje Chrystusa, ale Chrystusa, którego doświadczamy osobiście, subiektywnie. To nie jest Chrystus w aspekcie odkupienia, lecz Chrystus, którego doświadczamy co dzień. Chrystus, który wbudowuje w nas samego siebie. Na początku zostaliśmy przyodziani w Chrystusa w sensie obiektywnym, co wiązało się z naszym zbawieniem. Ale oprócz tego Pan Jezus pragnie nas przesycić, przepoić samym sobą. Chce się stać naszą sprawiedliwością, że tak powiem, od środka. To znaczy, że chce, żebyśmy żyli Nim i wyrażali Go na zewnątrz. Wtedy stanie się naszą drugą szatą. Pamiętajmy, że drugiej szaty nie dostajemy za darmo. Jest ona owocem tego, jak żyjemy, naszym zwycięstwem i nagrodą. Jest to szata weselna, o której gdzie indziej mówi Biblia. Dzięki niej mamy prawo uczestniczyć w uczcie weselnej baranka. Krótko mówiąc, druga szata symbolizuje codzienne doświadczanie Chrystusa. Będziemy ją mieli wtedy, gdy będziemy pozwalali Chrystusowi, by nas przesycał, przepajał i wbudowywał siebie w nas do chwili, aż będziemy w Niego do końca ubrani.
Czyli tak jak powiedział apostoł Paweł, dla mnie żyć to Chrystus.
No właśnie tak.
We fragmencie, którego teraz wysłuchamy, mowa będzie o nowym imieniu, jakie Józef otrzymał od Faraona. Ponieważ jego brzmienie jest dość niezwykłe, szczególnie dla polskiego ucha, podam je teraz, abyście państwo zdążyli się z nim oswoić. Imię to brzmi Safnat Paneach. I mówimy o nim dlatego, że kryje się w nim bogate znaczenie. Posłuchajmy tej ostatniej części wykładu.
Z drugą szatą wiąże się trzeci dar. Złoty łańcuch na szyję. W Biblii szyja symbolizuje uległą wolę. Łańcuch na szyi jest symbolem ducha posłuszeństwa. Werset 32, rozdział 5 Dziejów Apostolskich. Duch dany został tym, którzy są posłuszni Bogu. Podziwiam kolejność, w jakiej Biblia wymienia te dary. Najpierw zostaliśmy zbawieni i otrzymaliśmy ducha. To jest pieczęć. Potem otrzymaliśmy szatę. Następnie mamy wyrażać swoim życiem Chrystusa. Jeśli chcemy wyrażać swoim życiem Chrystusa, musimy pozwolić, żeby Duch Święty, Duch posłuszeństwa, zwyciężył, poddał sobie, zakuł w łańcuchy naszą szyję. Duch zakuwa nas w łańcuchy. Na naszej szyi spoczywa piękny łańcuch. Jest nim Duch Święty wyrażony w naszej uległości. Mamy kark, który nie jest sztywny, lecz poddany, wręcz zakuty w łańcuchy. Spoczywa na nim piękny łańcuch. Łańcuch ze złota. Łańcuch ducha posłuszeństwa. Wszystkie te dary otrzymał nasz Józef i przekazał je nam. Alleluja! Możemy chlubić się, że na ręku mamy pieczęć, a na szyi łańcuch. Wszystko to znajdujemy w typie Józefa. Czy to nie wspaniałe? Idźmy dalej. Ponieważ Pan zmartwychwstał, zasiadł na tronie, otoczono go chwałą i otrzymał dary, jest zbawcą świata. Dzięki temu jest też tym, który podtrzymuje życie. Jest też tym, który wyjawia tajemnice. Wszystkie wymienione tu tytuły zawierają się w imieniu, które Faraon nadał Józefowi. Safnat Paneach. To długie imię znaczy, po pierwsze, zbawca świata, po drugie, podtrzymujący życie i po trzecie, wyjawiający tajemnice. Biblia jest wspaniała. Te tytuły dokładnie opisują Chrystusa, a zostały nadane Józefowi. To powinno przekonać was, że księga ta jest zaiste boska. Żaden ludzki umysł nie byłby w stanie jej stworzyć. Im bardziej zagłębiam się w Biblię, tym bardziej się przekonuję, że jest ona boskim objawieniem.
Muszę przyznać, że mnie to też całkowicie przekonuje. Żaden ludzki umysł nie byłby w stanie ułożyć takiej księgi. Porozmawiajmy o tym wspaniałym, boskim tytule, jaki Faraon nadał Józefowi. Safnat Paneach. Tytule, który opisuje naszego Chrystusa.
Przypomina mi się jeden z hymnów, który mówi: wszystkim On na wieki, Jego śpiewać chce. Wszystko jest w Chrystusie i Chrystus wszystkim jest. Ten tytuł Safnat Paneach pokazuje nam trzy cenne rzeczy na temat Chrystusa. Po pierwsze, jest On Zbawicielem świata. Po drugie, podtrzymuje życie. I po trzecie, wyjawia tajemnice. Takie imię otrzymał Józef, błogosławieństwo, potrójny dar. Zbawca świata, podtrzymujący życie i wyjawiający tajemnice. Gdyby Józef nie wytłumaczył dwóch snów w 41 rozdziale Księgi Rodzaju, Egipt spotkałaby dotkliwa klęska. Być może głód unicestwiłby zupełnie całą ludzkość. Józef stał się więc zbawcą świata. Cała ludzkość została stworzona przez Boga po to, by go przyjąć, by się nim napełnić i wyrażać go. Ale człowiek upadł i brakuje mu chwały Bożej. Dlatego przyszedł Chrystus, przybrał na siebie ciało i umarł na krzyżu jako Bóg człowiek. dzięki temu, że przelał za nas krew, mógł się stać zbawcą świata i odkupić ludzi, żeby przywieść ich do pierwotnego Bożego zamysłu. Potem w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem, duchem zradzającym życie. Ten duch nas odrodził w naszym ludzkim duchu. To ciekawe, że sny, które Józef tłumaczył, dotyczyły krów i kłosów. Jeden życia zwierzęcego, a drugi roślinnego. Życie zwierzęce symbolizuje odkupienie. Wiemy, że Pan Jezus jest barankiem Bożym. Z kolei życie roślinne, symbolizowane tutaj przez kłosy, wskazuje na odrodzenie, pomnożenie i powielenie. Tak więc sny objaśniane przez Józefa też wskazują na dwa niesamowicie ważne aspekty dzieła Chrystusa. Dzięki Jego drogocennej śmierci i krwi zostaliśmy odkupieni z upadku i teraz codziennie możemy cieszyć się Jego życiem, które zradza, pomnaża się i powiela w nas. W ten sposób stajemy się Jego przyrostem, wyrażamy Go i reprezentujemy.
Co za Chrystusa mamy.
Amen. O, co za Chrystus.
Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.